Mówiliśmy o umiłowaniu przyjścia Pana. Chciałem przeczytać teraz dwa fragmenty. Jeden z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, wersety 36-44, a drugi to będzie 17 rozdział Łukasza, wersety 26-37. Mateusz 24, wersety 36-44. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w owych dniach przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zwłaszcza, że gdyby gospodarz wiedział, której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. I 17 rozdział Łukasza, wersety 26-37. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi w dół, aby je zabrać. A kto będzie na polu, podobnie, niechaj nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, aby je zachować, utraci. Jak to je utraci, odzyska je. Powiadam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. A odpowiadając, mówią do niego, gdzie, Panie? On zaś rzekł do nich, gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. 24 rozdział Mateusza, ten fragment 24 rozdziału Mateusza, zaczyna się w bardzo szczegółowy sposób. On zaczyna się od takiego słowa, które w Grece brzmi peride. Peride oznacza, że następuje przejście do innego wątku niż do tej pory. I Pan Jezus do tej pory w Ewangelii Mateusza mówił o znakach poprzedzających Jego przyjście i koniec wieku, czyli to, co my określamy mianem powtórnego przyjścia. Wszystkie znaki, które mają to zapowiadać, wymienił. Powiedział, w jakim momencie nastąpi Jego przyjście w chwale. A następnie przechodzi do innego wątku i mówi o przyjściu, które nie będzie zapowiedziane w ogóle przez nic. I mówi tak, że jak za dni Noego było, wszystko było normalnie. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili. I dopiero wtedy, kiedy Noe wszedł do arki, wtedy nastąpił kataklizm. Podobnie było z Lotem. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł ogień z nieba. I mówi, że dlatego mamy czuwać, bo ci, którzy nie będą czuwać, po prostu nie będą świadomi tego, że może nastać katastrofa i mogą nie być świadomi tego, że moment, w którym nastąpi pochwycenie Kościoła, będzie momentem, w którym wszystko będzie normalnie, a dopiero potem, kiedy uratowani zostaną ci, którzy do Boga należą, będzie katastrofa. Tak jak za dni Noego, tak jak za dni Lota. I będzie jeden zostawiony, drugi będzie zabrany. Ciekawe jest pytanie, które zadają uczniowie na koniec tej wypowiedzi w Ewangelii Łukasza. To jest werset 37. Tam Pan Jezus mówi, dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. A odpowiadając, mówią do niego, gdzie, Panie? On zaś rzekł do nich, gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. Takie dosyć tajemnicze stwierdzenie, trzeba przyznać. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie pytaniu, które zadali uczniowie, w odpowiedzi na to, co Pan Jezus powiedział, w ostatnich zdaniach, bo oni pytają się, gdzie, Panie? Wcześniej padło stwierdzenie, dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Gdzie, Panie? Gdyby uczniom w tym pytaniu chodziło o to, dokąd będzie ktoś zabrany, to zapytaliby, dokąd, Panie? Ale oni pytają się, gdzie zostanie pozostawiony, dlatego pytają się, gdzie, Panie? I Jezus mówi im, gdzie jest padlina, tam zdatują się i sępy. Jeżeli ci ludzie, którzy nie zostaną wzięci, zostaną pozostawieni na wielki ucisk tak zwany, to tam sępy już na nich będą czekać. W sensie przenośnym i w sensie dosłownym. Bo w objawieniu czytamy również o ptakach, które będą jadły ciała ludzi zbuntowanych przeciwko Bogu. Czytamy również o ludziach, którzy zostaną zwiedzeni i którzy zostaną taką padliną w sensie przenośnym. Wobec tego na pytanie, gdzie zostaną zostawieni, Pan Jezus odpowiada, gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. I podsumowując te dwa fragmenty równoległe, one mówią o tym samym, należy sobie podsumować to tak. Przed porwaniem Kościoła wszystko będzie normalnie, jak za dni Noego. Zresztą, jeżeli byśmy się przeczytali te fragmenty, które były na temat Noego, na temat Lota w Starym Testamencie, warto wracać do rzeczy, które są napisane, bo one są właśnie pisane na podstawie pewnych tekstów. To nie jest wyrwane gdzieś tam z kontekstu. To nie jest coś, co Pan Jezus powiedział jako całkowitą nowość. Ci ludzie znali Stary Testament, wiedzieli, co jest napisane o Locie, wiedzieli, co jest napisane o Noem. I wiadomo, w jakim stanie moralnym był świat przed zagładą potopu. Wiadomo, że ludzi, którzy zostali uratowani, było niewielu. Jak czytamy również to, co się działo z Noem i z jego rodziną, to spokojnie możemy dojść do wniosku, że robili rzecz, która na tamte czasy była dosyć dziwna. Bo oni budowali ogromną arkę, co prawdopodobnie zwróciło uwagę tych, którzy byli dookoła. W dodatku przecież powodu nie było, żeby budować taki wielki okręt wtedy. Z Lotem podobnie. Lot był w miejscu, w które było całkowicie zdegenerowane moralnie. Był człowiekiem, który bolał nad tym w sercu swoim. I również był wciągany w tą niemoralność, można powiedzieć prawie siłą. I Bóg wyprowadził Noego i jego rodzinę do arki, tam gdzie byli bezpieczni, najpierw, następnie osądził ziemię. Bóg wyprowadził Lota najpierw, a następnie osądził miejsce, w którym Lot do tej pory był. Następna rzecz to jest to, że wszystko, ponieważ wszystko będzie normalnie, w związku z tym nie będzie żadnego znaku, który by to poprzedzał. I to jest zgodne z tym, co mówią apostołowie, że my, którzy dożyjemy, będziemy pochwyceni. Umiłowaliśmy przyjście, oczekujcie tego przyjścia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest moment, który nie będzie przepowiadany, zapowiedziany żadnym znakiem. Dlatego może nastąpić w każdej chwili, czuwajcie. W tych tekstach nie chodzi o powtórne przyjście Pana w chwale, dlatego że ono będzie poprzedzone takimi znakami, tak jasno odczytywalnymi, że trudno będzie się pomylić. Stan ludzkości, stan Ziemi, stan kosmosu nawet, w jakim będzie po jakim nastąpi powtórne przyjście Pana, jest tak dokładnie opowiedziane we wcześniejszych fragmentach 24 rozdziału Mateusza, że trudno się pomylić. To nie będzie tak, że będzie wszystko normalnie. Będą jedli, pili, szczepili, za mąż wychodzili, będą się żenili. Będzie tak, że narody będą mdlały. Będzie tak, że będą takie znaki, że wszyscy będą i taki ucisk straszny, że gdyby Pan nie skrócił tego czasu, to żadna istota by go nie przeżyła. To jest moment, po którym nastąpi powtórne przyjście Pana w chwale ze świętymi. Następna rzecz. Lot nie został ukryty w jakimś bezpiecznym miejscu w Sodomie. On został w ogóle wyprowadzony z miasta. Noe też nie pozostał między ludźmi na ziemi, tylko w ogóle został odizolowany od tego, co się miało później stać. Jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. To, co się będzie działo po, czyli tak zwane wylanie gniewu Bożego, które jest często mylone i to jest problem terminologiczny. O tym będziemy zaraz jakiś czas później mówić. Otóż Kościół stwierdza, czy bardzo często ja słyszę takie stwierdzenie, że przecież Kościół zawsze był uciskany. To jest prawda. Że przecież Pan Jezus powiedział, że ucisk, na świecie ucisk mieć będziecie. Owszem, to również jest prawda. Dla Kościoła ucisk, w historii Kościoła ucisk był czymś prawie że normalnym. My żyjemy w trochę nienormalnych czasach. Nie jesteśmy gonieni, nie jesteśmy ścigani, nikt nam nie grozi śmiercią. W innych miejscach na świecie tak bywa. Ale my nie przeżywamy tego, co przeżywali chrześcijanie wielokrotnie, czyli prześladowań. My też nie musimy podejmować decyzji takich, jakie podejmują inni na świecie, wierzący ludzie. My nie stajemy przed takimi wyborami, czy zginiemy, czy nie. I czasami można dojść do wniosku, że sądząc po stanie Kościoła na dziś, to przydałoby się prześladowanie. Bo wtedy by się okazało, czy rzeczywiście jesteśmy gotowi na wszystko, czy też Pan Jezus był dla nas takim dodatkiem do życia, który miał nam pewne sprawy ułatwić. No to jest, powiedzmy, osobna kwestia. Natomiast to, co nazywa się wielkim uciskiem, tego nie należy w żaden sposób mylić z prześladowaniem Kościoła. Gdyby chrześcijanie lepiej znali Stary Testament, to wiedzieliby, że wielki ucisk jest zapowiedziany przez proroków, jest czymś, co będzie dotyczyło narodu izraelskiego w pierwszym rzędzie. Natomiast to, co my nazywamy tak zwanym wielkim uciskiem w okresie 7 lat, tak naprawdę jest wylaniem gniewu Bożego. I my sobie czasem nie zdajemy sprawy, jaka jest różnica między tym, że Kościół jest prześladowany, a między tym, co się będzie działo, jak gniew Boży zostanie wylany na ziemię. To są dwie kompletnie różne rzeczy. I Bóg chce Kościół wziąć, zanim wyleje swój gniew. Dlaczego? Bo Kościół nie jest przeznaczony na gniew. To jest napisane w 1 liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale. Nie jest przeznaczony na gniew. Na razie zajmijmy się tym, jak mamy czekać na Pana, na pochwycenie. Jak już mówiliśmy, oblubienica miała czekać z utęsknieniem, miała być gotowa w każdej chwili na przyjście oblubieńca. Miała pozostać w tym czasie bez skazy i miała się przygotowywać do roli żony. Wróćmy na chwilę do listu do Efezjan, 5 rozdział, wersety 25-27. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Oblubieniec chce przysposobić sobie oblubienicę, która będzie święta i niepokalana. Jeżeli pozwolimy mu na to, żeby pracował wśród nas i oczyszczał i doprowadzał nas do takiego stanu, to bardzo dobrze. Dlatego Paweł pisze do Tesaloniczan, żeby duch nasz, dusza i ciało były gotowe na przyjście Pańskie. W pierwszym rozdziale listu do Efezjan, czyli cofnijmy się do początku, to są wersety 13 i 14. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. No i tak, przecież my zostaliśmy już odkupieni. Wobec tego, dlaczego Paweł pisze, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. I tu znowu jest tak zwany czynnik kulturowy. Efes to było miasto portowe i oni mieszkańcy Efesu doskonale wiedzieli o tym, że jeżeli ktoś kupował coś co miało być potem zabierane statkiem, to najpierw kupowało się, płaciło się, pieczętowało się i to zostawało w porcie. I czekało, aż właściciel po to przyjedzie, przypłynie. I apostoł Paweł do Efezjan mówi tak, jesteście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym i ja po was przyjdę, bo już was kupiłem. I teraz aż nastąpi odkupienie oznacza, aż właściciel przyjdzie po własność. Tak jak przypływał po własność do portu. Wiedział, co jest odkupione, co jest zapieczętowane, i brał. Oni to dobrze rozumieli. Czytaliśmy już 2 Koryntian 5, 1-10. I teraz to odkupienie własności, o którym pisze Paweł w liście do Efezjan, jest związane ze zmartwychwstaniem. 8 rozdział listu do Rzymian, wersety 18-23. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego, czyli zmartwychwstania. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. Czyli jesteśmy zbawieni w nadziei odkupienia ciała naszego, czyli w nadziei zmartwychwstania i wzdychamy, aż nadejdzie ten dzień. Tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? Czyli nie widzimy i dlatego mamy nadzieję. Bo gdybyśmy widzieli, to nie byłoby nadziei. Bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co już widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy żarliwie i z cierpliwością. Cierpliwości czasem brakuje, a już o żarliwości nie wspomnę. I oby było tak, że dzisiaj, czy od dzisiaj, jeżeli komuś brakuje albo żarliwości, albo cierpliwości, albo jednego i drugiego, to po prostu będziemy Pana prosić, czy w ogóle, nie wiem, przyjdzie do nas taka myśl, że właściwie nie wiem, coś wygasło i jeżeli nie będziemy Pana prosić, to po prostu to może wygasnąć do końca. Oczekujmy żarliwie i z cierpliwością, bo albo umiłujemy Jego przyjście, albo tego nie zrobimy. List do Hebrajczyków 12:14. Oczekujemy żarliwie, z cierpliwością i jeszcze jak? List do Hebrajczyków 12:14. Tutaj autor mówi tak. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. To jest ciekawy fragment, bo on mówi wyraźnie, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. I w takim razie jest pytanie, o jaki moment ujrzenia Pana może tu chodzić? O jaki moment ujrzenia Pana może tu chodzić? Okazuje się, że w Słowie Bożym znajdujemy takie fragmenty, które mówią o tym, że grzesznicy, którzy się nie uświęcili, nie uświęcają i nie będą się chcieli uświęcać, ujrzą Pana. Kiedy Go ujrzą? Ewangelia Mateusza 24:30. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Objawienie 1:7. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Czyli podczas powtórnego przyjścia Pana ujrzą go grzesznicy, którzy nie są uświęceni, nie będą uświęceni. Wszyscy go ujrzą. Następnie podczas sądu również ujrzą go ci, którzy nie będą zbawieni, będą grzesznikami. 20 rozdział objawienia, wersety 11-15. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Jest tutaj napisane, że ci ludzie stoją przed tronem. Wolno nam przypuścić, że skoro stoją przed tronem, to znaczy, że widzą Pana. I nie są to ludzie uświęceni. W takim razie, jeżeli tak, to list do Hebrajczyków 12:14 mówi o takim momencie zobaczenia Pana, do którego trzeba być uświęconym. Bo bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Rozumiecie to? Kiedy Pan przyjdzie po Kościół, to zobaczą Go tylko ci, którzy będą w stanie uświęcenia. Kiedy Pan powróci, to zobaczą Go wszyscy inni. Kiedy Pan będzie sądził po zmartwychwstaniu grzeszników, to oni też Go zobaczą. I to, że Pan przyjdzie powtórnie i to, że będzie siedział na wielkim białym tronie, będą mogli zobaczyć ci, którzy również nie są uświęceni. A do nas jest skierowane słowo takie, że nie ujrzymy Pana, jeżeli nie będziemy uświęceni. Ewangelia Łukasza 21, wersety 34-36. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Ten tekst mówi wprost. Czuwajcie, dlatego że przyjdzie znienacka katastrofa na mieszkańców ziemi. I teraz czuwajcie, modląc się cały czas, żebyście nie byli ociężali na sercu wskutek obżarstwa, opilstwa oraz troski o byt i żebyście mogli ujść przed tym, co nastanie, czyli przed tą katastrofą, która nastanie i która będzie sidłem dla mieszkańców całej ziemi, żebyście mogli ujść przed tym, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Jeżeli przeczytamy to razem z fragmentami dotyczącymi pochwycenia, to tam jest napisane, że my zostaniemy wzięci i staniemy przed kim? Przed Synem Człowieczym. I jeżeli będziemy czuwać, to wtedy ominie nas katastrofa, która przyjdzie znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Na wszystkich. Nie na część ludzi. I to jest werset ciekawy, dlatego że on właściwie obala twierdzenie, jakoby ludzie nie byli pochwyceni, tylko zostali gdzieś schowani na ziemi. Bo katastrofa przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. W takim razie, jeżeli tak, to znaczy, że ci, na których katastrofa nie przyjdzie, po prostu nie będą mogli być na ziemi w tym momencie. To jest jasno i logicznie wynika z tego tekstu. Dlatego czuwajcie, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Wspominałem już fragmenty z Mateusza 24, od 36 rozdziału, tam gdzie była mowa o tym, że jedni zostaną wzięci, drudzy zostaną zabrani. Potem jest takie podobieństwo o słudze, który może zostać zaskoczony i wtedy zostanie z obłudnikami potraktowany. A potem jest podobieństwo o 10 pannach. Gdybyście przeczytali sobie to wszystko jednym cięgiem, bo to jest jedna wypowiedź, to zobaczycie, że cały kontekst mówi o takiej sytuacji, kiedy ludzie, mówi się do ludzi odrodzonych, mówi się do sług, mówi się do tych, którzy już są na służbie u Pana. Mówi się do tych, którzy oczekują, mówi się do tych, którzy są oblubienicą. I cały czas mówi się o tym, żeby czuwać, bo przyjdzie Pan nagle. I oby nie było tak, że nas zaskoczy. Dlatego szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie czyniącym to, co do niego należy. Bo jeżeli nie, to go wyrzuci na zewnątrz, a tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I wtedy Królestwo Boże będzie podobne do 10 panien. Cały fragment mówi, to jest jedna wypowiedź na ten sam temat. Tylko trzy różne ilustracje. Wspominałem już 1 Tesaloniczan 5,23, a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, aby cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście na Pana naszego Jezusa Chrystusa. I 1 Jana 2, 28-29. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. W listach do zborów w objawieniu jest kilka ciekawych takich fragmentów na ten temat. 2 rozdział, wersety 12-14. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanów ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust swoich. Czyli jeżeli się nie upamiętasz, jeżeli nie będziesz czuwać, to z tymi, którzy będą trwali w grzechu, Pan Jezus mówi, ja będę z nimi walczył. A Pan Jezus będzie z nimi walczył wtedy, kiedy przyjdzie pod koniec wielkiego ucisku. Wam zaś, drugi rozdział, wersety 24-29. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą skruszone, jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę otrzymałem od Ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. I objawienie 3, wersety 10-11. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię od godziny próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. W naszych brytyjskich tych przekładach jest bodajże w godzinie próby. W oryginale jest od godziny próby. Zachowam cię od godziny próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. A więc podsumowując, czekamy żarliwie, z cierpliwością, z uświęceniem, tęskniąc do Pana, zachęcając się wzajemnie w tej tęsknocie. Czekamy dlatego, że Pan powiedział nam, co nas czeka. Jak wspaniałe rzeczy są dla nas przeznaczone. Czekamy również dlatego, że Pan powiedział nas i ostrzegł nas wyraźnie, że jeżeli nasze serca będą obciążone obżarstwem, opilstwem, troską o byt i różnymi innymi rzeczami, to zostaniemy tu, gdzie cały świat zostanie podczas katastrofy. Jeżeli nie, to ujdziemy przed tym wszystkim, co nastanie i staniemy przed Synem Człowieczym. A więc są rzeczy, które są ewidentnie obietnicą na plus, tak zwaną. I są również takie rzeczy, które Pan Jezus mówi, żeby ostrzec, żebyście nie zostali tam, gdzie będą sępy i tam, gdzie będzie padlina.